Ja myślę, proszę Państwa, że rzadko się zdarza, że jesteśmy uczestnikami takich konferencji, gdzie każdy referat jest jakby zupełnie z innego zakresu. Myślę, że jedno jednak te referaty łączy. Wszystkie, można powiedzieć, że w jakiś sposób są spięte wspólnym nawiasem, dziedzictwem wsi. Świadczy to wybitnie o tym, że dziedzictwo wsi nie jest jednorodne i naprawdę możemy mówić o tym długo i wiele, co właśnie widać na dzisiejszej konferencji. Ja swoim referatem pragnę wrócić do początków naszego spotkania, kiedy prezes fundacji mówił o historii tego miejsca. Ja pragnę skupić się na tym, co przemysł naftowy zrobił ze społeczeństwem Galicji, w zasadzie fragmentu Galicji, bo trudno mi rozprawiać o całym tym obszarze. Kiedy mówimy o historii, kiedy mówimy o dziedzictwie wsi, to właściwie chyba rzadko kiedy kojarzymy dziedzictwo z przemysłem. Natomiast jednym z elementów dziedzictwa wsi paradoksalnie jest też przemysł i to nie tylko taki, który ze wsią mógłby się nam kojarzyć, jak przemysł spożywczy, rękodzielniczy, włókniczy czy gorzelniczy, ale również przemysł naftowy, a więc rodzaj przemysłu ciężkiego, to również proszę Państwa, dziedzictwo wsi. Tradycja występowania i trwania przemysłu naftowego jest cechą charakterystyczną naszych województw, województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego. Niewątpliwie możemy mówić o wspólnym dziedzictwie, dziedzictwie naftowym, które jest takim klamrą spajającą te nasze województwa. Ta naftowa historia, historia Ignacego Łukasiewicza to takie pomosty tego naszego wspólnego dziedzictwa. I chociaż ciągle trwają spory, gdzie była ta pierwsza kopanka, czy tutaj w Bóbce, czy w Siarach, to ja sądzę, że to jest mało istotne. A na marginesie należy dodać, że chyba te kłótnie trwają na poziomie takich środowisk pseudonaukowych. Bezdyskusyjnie należy powiedzieć, że przemysł naftowy narodził się tutaj, na ziemi galicyjskiej i tutaj, dzięki Bogu, nadal trwa. Myślę, że o ile mało istotne jest to, gdzie pojawiła się pierwsza kopanka, bo można by tutaj wiele dyskutować, to istotne jest to, gdzie powstało pierwsze przedsiębiorstwo naftowe, a niewątpliwie Bóbrka była tym miejscem, gdzie to wszystko się zaczęło. To właśnie tutaj w 1854 roku rozpoczęła działalność kopalnia w Bóbrka, a w 1861 zawiązała się pierwsza na świecie spółka naftowa, czyli takie pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe, które zajmowało się nie tylko wydobyciem oleju skalnego, jak wtedy ropę naftową nazywano, ale również przetwórstwem i sprzedażą produktów powstałych w wyniku rafinacji. Wpływy tego przedsiębiorstwa, jak się okazało, były wszechlakie i nie ograniczyły się jedynie do dwóch wsi, które bezpośrednio z narodzinami przemysłu były związane, a więc z Bóbrką i Chorkówką. Ja w swoim wystąpieniu skupię się jedynie na tym maleńkim fragmencie Galicji, a więc na ziemi krośnieńskiej, która stała się bazą prekursorskich działań Ignacego Łukasiewicza oraz sądzę, że przemysł naftowy wywarł podobny wpływ nie tylko na tą ludność zamieszkującą te wsie, pewnie podobny wpływ miał na ziemię jasielską, gorlicką czy sanocką. Wydaje mi się, że podobnie kształtował się obraz nowego świata spowodowany powstaniem przemysłu naftowego i powstaniem klasy robotników wiejskich zatrudnionych w przemyśle. Zupełnie inaczej rozwijał się przemysł naftowy na ziemi borysławskiej i drohobyckiej, zresztą to i dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Natomiast Galicja była terenem niezwykle różnorodnym. I trudno mówić jednoznacznie o takich jednoznacznych wpływach przemysłu naftowego, biorąc pod uwagę cały jej obszar. Pionierskie lata działalności kopalni Bóbrka były związane z zaangażowaniem do pracy górniczej robotników przybyłych tutaj z kopalni węglowych. Natomiast bardzo szybko do pracy na kopalniach zaczęto przyuczać miejscowych chłopów. Efekty były spektakularne. Bóbrka i najbliższa okolica w bardzo szybkim tempie stały się prawdziwą wylęgarnią doskonałych fachowców nafciarzy, których sława nie ograniczała się jedynie do terenów Galicji, ale sięgała daleko poza jej tereny. Wcześniej tereny leżące wokół wsi Bóbrka wyglądały bardzo podobnie jak teren całej Galicji, a więc wyniszczająca pańszczyzna, wysokie podatki, prymitywny sposób uprawy roli, a przede wszystkim powszechny analfabetyzm. Takie cechy tego terenu głównie wybijały się. Ze względu na rozwarstwienie poletek chłopi uskarżali się na niedostatek ziemi, a efektywność gospodarowania w zasadzie wahała się między chronicznym niedostatkiem, a osiąganą niekiedy samowystarczalnością. Chłop żył tak, jak żył od zawsze, jak żył od wieków, czyli w ciemności i zacofaniu. Nikomu nie zależało na tym, aby to jego życie zmieniać. Nie umiał ani czytać, ani pisać, no bo po cóż było na tym terenie szerzyć oświatę. Gospodarstwa pozostawały w takiej stagnacji rozwojowej spowodowanej prymitywnymi narzędziami i przestarzałymi metodami uprawy ziemi. Chłopi odżywiali się źle, a jedyną ich rozrywką tak naprawdę była karczma, pijaństwo, pewnie jedną z takich głównych cech społecznych. Skądinąd trudno wymagać, żeby z tak małych gospodarstw chłopi byli w stanie zapewnić sobie utrzymanie rodzinom, skądinąd bardzo licznym. Wobec takiej powszechnej biedy, przeludnienia i postępującej demoralizacji określenie Galicja czy głodomeria były jak najbardziej zasadne. W obliczu takiej klęski nieurodzaju, która bardzo często dotykała tę ziemię i częstego braku pożywienia, szczególnie bardzo istotne stały się dla chłopstwa zajęcia pozarolnicze. Po zniesieniu pańszczyzny chłopi poszukiwali zajęć poza granicami rodzinnych wsi, często wyjeżdżali poza granice zaboru, a nawet państwa. Niemniej takie przywiązanie do ziemi, przywiązanie do środowiska miało wpływ na poszukiwanie pracy, która pozwoliłaby na to, aby jednak tej wsi nie opuszczać, aby spróbować dorobić gdzieś tutaj na miejscu bez potrzeby opuszczania rodzin. W XIX wieku w Europie dokonywały się wielkie przemiany w zakresie uprzemysłowienia. Niestety Galicja długo pozostawała w takiej destrukcyjnej stagnacji. Była to niewątpliwie najgorzej rozwijająca się z ziem należących do Habsburgów. I dopiero narodziny przemysłu naftowego w 1854 roku tutaj w maleńkiej Bóbrce pozwoliły na to, iż śmiało można powiedzieć, że w miejscu tym zaszła pewnego rodzaju rewolucja. Założeniem Ignacego Łukasiewicza była poprawa życia na wsi za pomocą ropy naftowej. Uważał, iż drogą do poprawy warunków bytu może być jedynie praca organiczna, praca u podstaw, która zmobilizuje i nauczy chłopów żyjących z ubogich gospodarstw nowego sposobu życia, gdzie głównym zajęciem, sposobem na zarobkowanie będzie pensja kopalniana. Łukasiewicz był wielkim pozytywistą i zarazem idealistą. Uważał, iż dzięki oświacie i zapewnieniu pracy chłopi staną się taką świadomą częścią państwa polskiego. W młodości Łukasiewicz uczestniczył, działał czynnie w organizacjach spiskujących przeciwko zaborcy. Myślę, że zapewne niepowodzenie powstań narodowo-wyzwoleńczych upatrywał właśnie w niedostatecznym zaangażowaniu w to warstwy chłopskiej. Okolica, w której powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej, była ziemią bardzo nieurodzajną. Dlatego chłopi z nadzieją i takim wielkim optymizmem patrzyli na zaczątki przemysłu. I chociaż te początki były bardzo trudne, to jednak w 1861 zanotowano pierwsze sukcesy i stopniowe zyski właścicieli kopalni. A co ciekawe, zyski mieli nie tylko trzej panowie założyciele, Łukasiewicz, Trzeciewski i Klobasa, ale zyski mieli też pracujący na kopalni chłopi. Oczywiście przede wszystkim lepiej wiodło się tym, którzy na kopalni pracowali, którzy znaleźli tutaj zatrudnienie, ale te początkowe przemiany stopniowo ogarnęły całą wieś, a i wkrótce całą okolicę. Za czasów gospodarowania Łukasiewicza, Trzecieckiego i Klobasy wiele zmieniło się we wsiach, które do nich należały, a wpływy te niewątpliwie były bardzo pozytywne na okoliczne wsie. Przede wszystkim trzej panowie założyciele byli ludźmi światłymi jak na tamte czasy. Już w 1847 wznosili o zniesienie pańszczyzny. Widzieli potrzebę zmiany stosunków, zarówno przede wszystkim stosunków społecznych, i bardzo kreatywnie podchodzili do zarządzanych przez siebie majątków. Ignacy Łukasiewicz był szczególnym dopełnieniem Trzecieckiego i Klobasy. To on miał właśnie ten pomysł, jak podnieść z ubóstwa tą galicyjską wieś. Lud nauczył się pracować. Co dawniej radchadzał w drogę za wołami na multany i wołoszczyznę, dziś woli pracować osmolony. Robotnicy są z Bóbki, Wiecznicy, Niżnej Łąki, Wrocanki. Z równego sąsiedniego ani dusza, bo zamożni i próżniacy. Początki przemysłu naftowego wspominane są przez Ignacego Łukasiewicza podobno w 1871 roku. Wspólnicy dążyli do tego, aby w kopalni pracowali okoliczni chłopi, którym oprócz godnej zapłaty zapewniano również opiekę socjalną, co było również ewenementem na tamte czasy. Otóż opierając się na austriackiej powszechnej ustawie górniczej wydanej w 1854 roku, na kopalni wprowadzono kasy brackie, które miały za zadanie właśnie opiekować się robotnikami i zabezpieczyć ich przed nędzą w przypadku nieszczęśliwego wypadku i niezdolności do pracy. Kiedy taki robotnik został kaleką, otrzymywał stosowne wsparcie, tak żeby mógł wrócić do zdrowia i nadal później pracować. Oprócz kas brackich działały również kasy zapomogowe, które skutecznie wyeliminowały pożyczki u Żyda. Chłopi przestali zadłużać się w okolicznych karczmach. Za całość tego funduszu ręczyła swoim majątkiem dyrekcja kopalni, co również świadczy o niewątpliwie światłych umysłach trzech panów. Natomiast zbywające sumy z funduszu, proszę sobie wyobrazić, w XIX wieku były przeznaczone na stypendia dla dzieci robotników, które pragnęły się uczyć, zdobywać rzemiosło. Po ukończeniu z tych stosownych szkół te kasy dostarczały tym uczniom środków na otwarcie swoich warsztatów. A więc myślę, że w XIX-wiecznej Galicji było to wielkim ewenementem. Na kopalni Łukasiewicza, w odróżnieniu od innych, które już szybko w okolicy się pojawiły, panowała wielka dyscyplina i porządek, a właściciele bardzo dbali o swoich robotników. Dlatego nie dziwił ten komendarz Chłędowskiego, mieszkającego w publicznym Wiecznie, iż szereg nafcianych studzień daleko więcej przynosi zysku, niżeli spore nawet łany złotej pszenicy. I jak pisze dalej, gospodarze okoliczni niemało narzekają na nafciarzy, że im zabierają najlepsze siły robocze. Zarobek nafciarza jest niezły, którego mógłby pozazdrościć niejeden urzędnik. A więc rodzący przemysł naftowy stworzył to, o czym marzyli chłopi, okazję do zarobku pieniędzy tu, na miejscu, bez konieczności rozstania się z rodziną i całą okolicą. Chłopi, przeszkoleni przez górników węgierskich i niemieckich, przekwalifikowali się bardzo szybko w robotników, specjalistów naftowych, jednakże wyglądało to zupełnie inaczej niż chociażby na Śląsku. Oni nigdy nie stworzyli takiej klasy zawodowej. Tutaj nadal to występowało bardzo silne przywiązanie do ziemi, przywiązanie do swoich gospodarstw. To, że oni posiadali pracę i bardzo dobrze zarabiali, w żaden sposób nie przeszkadzało im w dalszym gospodarowaniu na własnej ziemi. A każdy zaoszczędzony pieniądz był przeznaczony na dalszy zakup gruntu bądź remont domu czy gospodarskich zabudowań. Otóż dla chłopów nafciarzy ziemia pozostawała tą wartością nadrzędną i praca na kopalni była uważana zawsze za zajęcie dodatkowe, które owszem pozwala posiąść więcej pieniędzy, ale tych pieniędzy przeznaczonych na zakup ukochanych morgów. W wyniku pracy w przemyśle naftowym w żaden sposób nie zmieniła się chłopska kolejność priorytetów. Ziemia nadal była tą wartością nadrzędną, a robotnicy identyfikowali się przede wszystkim ze wsią, nigdy z kopalnią. Ten problem silnego przywiązania do ziemi bardzo utrudniał pracodawcom znalezienie wykwalifikowanych robotników, a co najważniejsze, stałych pracowników. Otóż, jak donosił Rymar w 1915 roku, robotnik rekrutuje się do dziś dnia przeważnie ze sfer rolniczych i wiejskich. Bardzo wielu robotników jest gospodarzami wiejskimi i pracę w przemyśle uważa za uzupełnienie swojego dochodu płynącego z ziemi. Czas wolny od zajęć spędzają przy pracy na roli. Robotnik posiadający ziemię uważa się za gospodarza, a więc za coś lepszego od górnika i za obrazę uważał, zwłaszcza dawniej, gdy się go jako robotnika traktowało. Z czasem stosunek chłopów do pracy w przemyśle oczywiście zmienił się. Z Galicji przecież pochodzili najlepiej wyszkoleni fachowcy i specjaliści. Natomiast zdecydowanie największe ilości robotnika naftowego nadal dostarczała Galicja. Jak dalej pisze Rymar, ci właśnie Mazurzy, chociaż bardzo często analfabeci, byli i są bezsprzecznie bardzo inteligentnymi robotnikami. Pilni, zręczni, a co najważniejsze trzeźwi, moralni wobec pracodawców, przychylnie usposobieni. Oczywiście w społeczności wiejskiej robotnicy naftowi wyróżniali się i to ze względu na to, że było ich przede wszystkim na to stać, ale później również dlatego, że zależało im bardzo na tym wyróżnieniu. Starali się swoją profesję zaznaczyć w ubiorze, dlatego bardzo popularne stały się charakterystyczne jasne koszule i ciemne ubrania powleczone bardzo często grubą warstwą ropy, specjalnie oczywiście jako cecha charakterystyczna. Dodatkowo robotnicy nosili ciemne koszule, natomiast wykwalifikowani robotnicy wyróżniali się tym, iż posiadali zegarki kieszonkowe, które bardzo często były przywożone jako taki łup z dorobku z pracy za granicą. Często te zegarki były darowane również jako nagrody za długoletnią i rzetelnią pracę. Zegarki często były wykonane najczęściej z tombaku, a często ze złota, były bardzo bogato i kunsztownie zdobione. Na fotografiach z początku XX wieku widać, iż robotnicy chętnie fotografowali się w towarzystwie narzędzi pracy na tle szybów naftowych, co oczywiście niewątpliwie mówi o tym, iż zmienił się nieco ich sposób postrzegania kopalni. Coś, co pierwotnie stanowiło jedynie dodatek do ich życia, to teraz stawało się czymś niezwykle istotnym. Zmieniła się kultura ludowa, zmienił się folklor, pojawiły się pojawiły się specyficzne piosenki, które tutaj akurat to wyszczególnienie na czerwono mówi o tym, iż był to zaśpiew charakterystyczny używany podczas pracy. Nie chodziło jedynie o to, żeby śpiewać, chodziło o to, żeby synchronizować swoją pracę. A więc robotnicy, którzy pracowali na wieży wiertniczej, musieli kontaktować się z tym robotnikiem, który był przy samym odwiercie, przy samym otworze. Do tego służyły im właśnie te zaśpiewy. A tacy, którzy mieli większą wyobraźnię, do tych zaśpiewów dodawali już swoje treści i w ten sposób pojawił się na tych ziemiach nowy folklor, folklor naftowy. Kolejny przykład na to, iż rzeczywiście kultura ludowa zmieniała się pod wpływem przemysłu naftowego. Kolejne pieśni, które lubili śpiewać nafciarze i to nie tylko po szychcie, również podczas pracy. Starsi ludzie nieraz jeszcze donoszą o tym, że w lesie kiedyś było słychać właśnie zaśpiewy nafciarze, nie to tak jak dzisiaj, ta praca odbywa się w zupełnym skupieniu. Co ciekawe, to tutaj bardzo szybko pod wpływem przemysłu naftowego zaczęła zmieniać się cała okolica. Bardzo szybko, tak jak pisze Władysław Sarna, nigdzie nie spotkasz liczniejszych i lepszych dróg, nigdzie karczem, a więcej porządniejszych włościańskich budynków. Raczkujące górnictwo naftowe bardzo szybko wyszło z tego etapu protoindustrialnego i w bardzo szybkim czasie stało się taką ekonomiczną dźwignią pogrożonej przecież w marazmie przez długi czas Galicji. Oczywiście rozwój nafciarstwa był możliwy dzięki udziałowi kapitału zagranicznego i w związku z tym większość ropy wywożono i przetwarzano poza terenem Galicji, ale niemniej i tutaj było widać rzeczywiście bogacenie się okolicy i to na szczęście nie tylko na gruntach tych łopów, gdzie trysnęła ropa. XIX-wieczny inspektor górniczy donosił o tym, że wpływ właśnie przemysłu naftowego na okolice jest znakomity, że tutaj wszystko wygląda o wiele porządniej niż w pozostałych rejonach Galicji, chociaż pojawiały się również i głosy negatywne, że chłop poprzez to, że więcej zarabia, też ten pieniądz go w znacznym stopniu demoralizuje. Co ciekawe, jak tutaj napisano, w soboty dzień wypłat ustawała wszelka praca, niedzielną zabawę w karczmie przywódcę robotnik odsypiał w poniedziałek, we wtorek przypominał sobie o pracy, a podejmował ją dopiero w środę. No dzisiaj chyba było to rzeczą niemożliwą. Tak naprawdę w latach 60. myślę, że już w latach 60. XIX wieku trzeba by było się zastanowić nad tym, czy dalej mamy do czynienia z chłopami, czy już z robotnikami, czy może z jakimiś chłoporobotnikami, czy chłopami nafciarzami, trudno ich nazwać. Przemysł naftowy niewątpliwie stał się czymś, z czego chłopi byli bardzo dumni. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja chłopów, którzy tutaj na tym terenie się dorabiali, wychodzili na szychtę, nieopodal swojego miejsca zamieszkania, zupełnie inaczej tych, którzy wyjechali gdzieś w dalekie kraje, w daleką emigrację. Jak już mówiłam, te tereny stały się prawdziwą kuźnią doskonałych fachowców, naftowców, którzy byli poszukiwani w różnych terenach poza Galicją, w Rosji, Rumunii, a nawet daleko poza Europą. I nie tylko wyjeżdżali do niedalekiego przecież Borysławia, ale również w nieco dalsze okolice, do Ameryki, Persji, Rumunii. Nigdzie przemysł naftowy nie mógł funkcjonować bez polskiego robotnika. I co to powodowało? A więc chłop, taki XIX-wieczny, który wyjeżdża poza tereny Galicji, no niewątpliwie również ta podróż musiała na jego życiu zrobić wielki przełom i wielką rewolucję. Tutaj na tych zdjęciach akurat chłopi, którzy wyemigrowali do Ameryki Północnej. natomiast tutaj do nieco bardziej egzotycznych krajów. Otóż oprócz pokaźnych sum pieniężnych, narciarze przywozili ze sobą przede wszystkim masę doświadczeń i wzorców, niekoniecznie właściwych, które bardzo często chcieli zastosować w swojej rodzinnej wsi. Oprócz takich niewątpliwie pożytecznych, pożądanych następstw, nie brak było przykładów takiego zupełnego zdemoralizowania, zatracenia wszelkich wartości. Niektórzy chłopi, zasmakowawszy życia na obczyźnie, porzucali swoje rodziny i na stałe osiadali w nowych ojczyznach, a ci, którzy powrócili, bardzo często cierpieli na różne tropikalne choroby, którymi zarazili się na emigracji. Niekiedy olbrzymie fortuny były przepłacane życiem, a ci, którzy przybyli, no to już na tle wsi, już kończę, się wybitnie wyróżniali. W tych cytatach, które bardzo szybko przerzuciłam, chłopi wspominali o tym, jak wielkim przeżyciem była dla nich praca na dalekiej Sumatrze chociażby. Wspominali o zupełnie niesmacznym pożywieniu, które im tam serwowano, więc o ryżu i owocach, co dla nich było zupełnie niepojęte, jak to można żyć bez ukochanych ziemniaków i słoniny. Lubili oczywiście przywozić pamiątki w postaci takich zdjęć, a więc pewnie w wielu domach gdzieś na strychu jeszcze by się odnalazły zdjęcia pradziadków w towarzystwie właśnie takich murzynków, których uważali za rzecz niezwykle egzotyczną i pożądaną. Podsumowując, oczywiście przemysł naftowy wywarł na tych ziemiach niewątpliwie nieodwracalne piętro. Wraz z rozwojem nafciarstwa następował bardzo szybko postęp techniczny, modernizacja wsi. To było wszystko przeprowadzane bardzo nagle, jako że przemysł naftowy wtargnął na te tereny bardzo, bardzo spontanicznie. Zmieniła się chłopska mentalność, zmienił się sposób życia. Do tej pory rytuały codzienności uzależnione od codziennych obowiązków, od pór roku, od warunków pogodowych. Teraz to życie zaczęły dyktować szychce na kopalni. Ale nafciarze zawsze pozostali przede wszystkim rolnikami silnie związanymi z ziemią. Tutaj nadal rządzono się według starych zasad. Pomimo, że zmieniło się wszystko, to ziemia jednak była tą ukochaną i pomimo, że wszystko zmieniło się w folklorze, w sposobie życia, to nadal kultywowano te stare tradycje i nadal starano się żyć zgodnie ze starymi zasadami, choć budowano nowe kościoły, burzono stare domy kryte strzechą i zastępowano je pięknymi murowanymi. Oczywiście przemysł naftowy spowodował to, iż tutaj nieuchronnie zniknęły stroje ludowe, a chłopi bardzo szybko zmienili też tradycyjny sposób odżywiania na ten sposób miejski. Niestety weszło na stałe nowe i już chyba rzeczą niemożliwą jest, aby ten stan rzeczy odwrócić.